Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pach. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry panie Wojciechu.
Dzień dobry panie Andrzeju.
Ale proszę pana, numer nieprzeciętny się dzieje. Przynajmniej pan chyba wpadł w panikę, tak sądzę, no. Bo przesłał mi pan te informacje. Pan zwolennikiem śledzi jest?
Ja bardzo, proszę pana. Jeżeli mnie ludzie pytają o to, jak jest na emigracji, bo wiele osób zniechęconych sytuacją w kraju aktualną zadaje mi to pytanie, ja bym chciał wyjechać z moją rodziną, gdzieś sobie nowe życie ułożyć, czy dobrym pomysłem jest na emigrację się udać. Ja im odpowiadam, że emigracja jest nie dla każdego. Niektórzy bardzo cierpią, brakuje im pewnych rzeczy i nie są w stanie tego przeżyć, że święta wyglądają zupełnie inaczej. No i w tym kontekście pojawia się pytanie, czy ja tak cierpię? Ja mówię, nie cierpię, mnie brakuje tylko kilku rzeczy. Kiedy jestem w Ameryce, to nie ma tatara, a ja bardzo lubię tatara, więc jak przyjadę do Polski, to zamawiam tatara na obiad i na deser w restauracji, bo tutaj jedzą steki, mają tyle wołowiny na co dzień, głównie w formie steków, że chyba nikomu nie przyszło do głowy tatara robić. Tatara się robi w miejscach, gdzie trochę wołowina, nie wiem, cenniejsza, tak jak u nas. Jest mniej steków, a pojawia się tatar. No dobra. I śledzi nie ma. Ogórków kiszonych też nie ma. Trzeba importowane z Polski kupować, bo zakiszone tutaj mają inny smak. To są ogórki po żydowsku i śledzie też są tutaj po żydowsku albo po szwedzku, czyli na słodko. To jest obrzydlistwo do wyżygania się. Chyba, że ktoś lubi, ale mnie do śledzia, ja chcę śledzia w oleju albo w occie na kwaśno, nawet jak jest w śmietanie, to chcę na kwaśno, a bez cukru.
Ja nie wiem, jak tam u pana na Kociewiu, proszę pana, bo w pobliżu na Kaszubach to śledzie ho, 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 to potrawa prawie no, codzienna była kiedyś. Bo
tak, śledzie, proszę zajmowali pana, no, u nas nie była codzienna, bo my z nad jezior jesteśmy na Kociewiu, ale śledź jest u mnie bardzo wysoko, jeśli chodzi o różne rzeczy, za którymi tęsknię, będąc za granicą. I gdybym przyjechał do Polski i się miało okazać, że nie będzie śledzi, bo nam Unia zakazała wydobycia, no to panu wysłałem te informacje. Koniec śledzia na polskim stole. Unia Europejska chce zakazać połowów na Morzu Bałtyckim.
No właśnie, Komisja Europejska chce wprowadzić, tak napisano, chce wprowadzić całkowity zakaz połowów śledzia. Nie wiem, dlaczego zawsze w liczbie pojedynczej się pisze, proszę pana, śledzia i szprota, a nie śledzi i szprotów, co?
Nie, a nie, bo chodzi o gatunek, a nie o ryby.
No dobra, niech będzie. Śledzi i szprotów na Morzu Bałtyckim. Oznaczałoby to katastrofę dla polskich rybaków. O zagrożeniach mówił w Luksemburgu Krzysztof Cieciura z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie Wojciechu, takie informacje o całkowitym zakazie pojawiają się, co no, cyklicznie tak bym to określił. Rzecz dotyczyła także dorszy, proszę pana, wcześniej. No zresztą tak, tutaj przypomniano, że w 2019 roku został już wprowadzony zakaz połowów dorsza w Bałtyku. No trzeba coś robić, panie Wojciechu, żeby ratować to, co zostało, bo zasoby są już bardzo małe. Zostały wyłowione i dorsze, i śledzie, i szproty. Jak się będzie dalej ciągnąć, tak jak do tej pory, no to nic nie zostanie, więc jakieś wyjście
ja
sytuacji.
Odpowiadam. Rzeczywiście trzeba ratować to, co zostało, czyli polskie kutry, polskich rybaków, i Unia Europejska won od tego, co robimy na wolnych wodach międzynarodowych Bałtyku oraz na wodach zbrzeżnych. Niech Unia Europejska się martwi i wypuszcza śledzie do wody, a Polska niech łapie śledzie. Bo sytuacja nie jest taka piękna, jak pan opisał, że te ograniczenia połowów dotyczą wszystkich równo. Tylko jak zaczynaliśmy tę audycję lata temu, jeszcze w Radiu Koszalin, to mówiliśmy o tych kutrach odwróconych brzuchami do góry, które psuły się na wybrzeżu, czy to w Mielnie, czy gdzieś tam indziej w pańskiej okolicy, z powodu przeróżnych ograniczeń unijnych. I wtedy było tak, że Norwegowie mogli sobie łowić, Szwedzi mogli sobie łowić, Duńczycy mogli sobie łowić, natomiast Polacy mieli nałożone ograniczenia. Poza tym Szwedowi czy Duńczykowi łatwiej jest popłynąć na Morze Północne, skręci sobie Duńczyk w lewo i ma taką samą odległość jak w prawo na Bałtyk. No to żebyśmy my w Polsce byli zmuszeni kupować rybę zagraniczną, to Duńczycy sobie załatwili w Unii Europejskiej ograniczenie na Bałtyku, które będzie realnie dotyczyło tylko Polaków, a oni popłyną na Morze Północne i potem nam ożenią te ryby za pieniądze.
No nie wiem, panie Wojciechu, czy jest...
Wtedy lata temu opowiadali o takich rzeczach. Unia Europejska nie jest od zarządzania Bałtykiem i wodą.
Ale przecież Bałtyk nie jest podzielony, nie wiem, jakimiś przegrodami takimi, że to nasze, to wasze, a to jeszcze kogoś innego. To jest jedna woda, proszę pana, i trzeba podejmować decyzje no, w porozumieniu ze wszystkimi, którzy coś mają z tym wspólnego.
W momencie, kiedy Unia Europejska wprowadzi zakaz dla swoich członków, to cały czas jeszcze mogą Ruscy przypłynąć i oni będą tego śledzia łowili.
No mogą, ale to już będzie mniej wyławianych tych śledzi, panie Wojciechu. No nie możemy tak podchodzić, no chcemy, żeby rzeczywiście za 5 lat nie było ni jednego śledzia w tym Bałtyku, ani jednej szprotki?
Bzdury, bzdury. Restrykcje odnośnie śledzia, cytuję artykuł. I szprota są zupełnie bezsensowne, uważa cieciura. Tenże tam jakiś z ministerstwa, czyli nie za inteligentny, skoro do ministerstwa poszedł, no ale mówi. Propozycja tak. Komisji Europejskiej jest niezgodna z doradztwem naukowym, ponieważ nie ma dzisiaj naukowych opracowań mówiących o tym, że należy natychmiast zakazać połowów tych ryb, gdyż grozi im natychmiastowe wyginięcie. To jest tak, że jak się wyłapie za dużo śledzi, to przestaje się, niech pan z tymi gośćmi w Mielnie, co mają kutra jeszcze jednego chociaż, pogada. W którymś momencie, jak populacja śledzi spada, nie opłaca się pływać na śledzia, bo się pan napływa i nic pan nie złapie, gdyż tych ławic jest za mało albo są zbyt drobne. I wtedy sami rybacy przerzucają się na inną rybę, bo normalnie finansowo się nie opłaca polować na śledzia. Może jest duże i oni wypłynęli, szukają sonarem tych śledzi i to jest nieopłacalne. Za dużo szukać, za dużo ropy spalić. Nie opłaca się. Zostawiają śledzia, skupiają się na makrelach. Za jakiś czas, jak się populacja śledzia odrodzi, to się biorą za łapanie śledzi ponownie.
Ale nie mają nad sobą, jeżeli nie będzie zakazu, to nie mają nad sobą tego bata, że przyjedzie kontroler i zobaczy, co oni złowili, to jedno.
Pan
więc
chce, żeby ludzie mieli kusują. Bat nad sobą? Bo ja nie.
Niech pan ale panie Wojciechu, tutaj ten pan Ciciura nie wspomniał o jednej bardzo ważnej sprawie. Kiedy wprowadza się zakaz połowów, śledzi, czy tam szprotów, czy dorszy, to ci rybacy dostają potężne rekompensaty pieniężne za to, że nie łowią, panie Wojciechu.
Musi płacić gościom, którzy nad Bałtykiem mają kuter i oni tam malują i tam szlifują, dostają pieniądze za siedzenie na brzegu.
Tak, ja im płacę za to, proszę pana, że nie prowadzą tej rabunkowej gospodarki w Bałtyku i na to się zgadzam.
Za to, że tam śledzia na stole, no to jest absurdalne.
No ale jakie pan widzi wyjście sytuacji?
Ja wolę im zapłacić za śledzia, niż płacić im za to, żeby nie łapali śledzi.
Ja sądzę, że ta gospodarka powinna być kontrolowana, ale tutaj w kontekście
A
w
ja
kontekście
uważam,
tego...
że gospodarka nie powinna być kontrolowana w żadnym zakresie przez państwo.
No ja i wiem, pan jest taki wolnościowiec, że to się w głowie nie mieści.
I państwo powinno się nie zajmować gospodarką, tylko wojsko, policja i sprawiedliwość, czyli 4 ministerstwa obrony, tak. Spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, proszę pana, to można do spraw wewnętrznych połączyć, no to spraw zagranicznych jeszcze.
Panie Wojciechu, ale w tym kontekście braku tych śledzi, przyznał mi pan taką informację i połączył pan dwie informacje, proszę pana. Strach o tym mówić, bo nas tutaj jakiś algorytm zaraz chwyci, wie pan, za którą część ciała i nie pozwoli o tym mówić. Dotychczas ukraińscy przewoźnicy realizowali 150 do 180 tysięcy przewozów przez Polskę rocznie. W tym roku, w 2023, jest to już powyżej 880 tysięcy czyli, proszę pana, przewozów, czyli o 400%. Tak. Wzrost, jednocześnie polskie firmy realizujące przewozy na Ukrainę są blokowane za każdym razem na 10 dni. No ale tam nie będziemy wchodzić w szczegóły, w każdym razie ci transportowcy protestują, no ale ci ludzie z Ukrainy, którzy przejeżdżają na naszą stronę, mają preferencje, proszę pana, no i robią na tym interesy wielcy oligarchowie, tak się mówi, bo tam tylko oni są właścicielami tych firm przewozowych i Polacy przeciwko temu protestują, że oni mają ułatwienia, a my nie. No i tutaj nie wiem, czy pan, czy ktoś dopisał, że PiS zaorał branżę, tak. Bo to rzeczywiście dzieje się, czy działo się podczas rządów PiSu i zestawił pan to z informacją, że w Krakowie niedzielny deszczowy poranek, kolejka zmokniętych obywateli, mocarstwa, w cudzysłowie napisane, do darmowej kuchni, dzieła pomocy ojca Pio przy ulicy Smoleńsk, mocarstwa, które wzięło na utrzymanie obcych, zapominając o swoich.
Tak.
No bieda była zawsze. Takie zestawianie, panie Wojciechu, no to jest pewnego rodzaju dysonans.
Nie zestawiłem, to przypadek, że te dwie informacje były obok siebie na tej kartce papieru.
Rozumiem.
Bo ja chciałem o tych ciężarówkach powiedzieć. Kiedy polscy właściciele ciężarówek blokowali przejazd dla ukraińskich, mieli swoje powody, zaraz powiem jakie, to policja przeprowadzała bocznymi drogami tych Ukraińców. A dlaczego polscy przewoźnicy piszą, że PiS zaorał branżę i że to jest granda? Otóż w ramach Unii Europejskiej są nakładane przeróżne ograniczenia na przewoźników. Ile kierowca musi spać, jaką musi mieć ciężarówkę, tachometry, inne rzeczy. Cała masa ograniczeń, wymogów, które musi spełnić polski przewoźnik. Każdy z tych wymogów powoduje, że drożej wychodzi przewóz mój niż przewóz przez ukraińską ciężarówkę, która tym wymogom żadnym nie podlega. I otóż Unia Europejska z powodu wojny na Ukrainie zezwoliła ukraińskiemu transportowi na jeżdżenie po Unii Europejskiej na swobodny przejazd bez spełnienia żadnych wymogów. No to oni siłą rzeczy a. skorzystali z okazji, b. są wielokrotnie tańsi od polskiej firmy, bo ukraińska ciężarówka ani kierowca nie muszą spełniać żadnej normy unijnej, a są wpuszczeni na ten rynek. Natomiast polski kierowca i ciężarówka muszą spełniać normy unijne. No to kto jest tańszy? Ukrainiec ze swoją ciężarówką oferuje przewozy również na terenie Polski, bo on jest tańszy.
Tylko właśnie to jest tutaj, to chyba jest dobre to stwierdzenie, że PiS zaorał branżę, bo gdzie byli ci mądrale, czy mundrale, jakby ktoś wolał powiedzieć, z rządu, którzy powinni przewidywać takie sytuacje? Przecież, panie Wojciechu, to jest brzydko tak mówić, a nie mówiłem. Pamięta pan i nasi wierni słuchacze pamiętają, że kiedy były te historie ze zbożem, kiedy wjeżdżało na teren naszego kraju mnóstwo tego zboża, później się okazało, wymyślili określenie zboże techniczne, miało nie zostawać w Polsce tylko tranzytem, ale zostawało i tak dalej, i tak dalej. Przecież my mówiliśmy, że się narobi z tego biedy.
Tak.
Mówiliśmy o tym, że jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, na co się zanosi, proszę pana, to zasypie tanią żywnością całą Europę i nasi rolnicy pójdą z torbami nie wiadomo gdzie, proszę pana. Nikt o tym nie pomyślał. No tak samo z tymi transportowcami. To trzeba by było chwycić za pewną część ciała tych różnych mądrych ministrów, którzy się tym nie zajęli, panie Wojciechu.
No oni się zajmowali, proszę pana, bezwarunkową pomocą dla Ukrainy, która jest w stanie wojny i orędowaniem za tym, żeby Ukrainę szybko przyjąć do Unii Europejskiej bez spełnienia żadnych wymogów, bo nie ma czasu, bo jest wojna. Tym się zajmowali. Druga strona pańska zajmowała się tym samym, tylko że byli na stołkach opozycji, ale nie oponowali. Opozycja powinna oponować. Opozycja powinna, jeżeli coś jest głupim pomysłem, powiedzieć: chłopaki, chcemy pomagać Ukrainie, ale nie za wszelką cenę i nie w taki sposób, bo zniszczymy własną branżę. Własne rolnictwo zniszczymy, teraz własny transport zniszczymy, rynek zbożowy zniszczymy i opozycja powinna oponować. Opozycja nie oponowała, tylko Tusek w Unii Europejskiej kiwał głową, no tak. że PiS za wolno działa na rzecz Ukrainy.
To jest taka sytuacja, jak się dzieje wojna, rzeczywiście wielkie nieszczęście, giną ludzie i tak dalej, i tak dalej, to każdy, kto by wyraził jakiś sceptycyzm, czy krytycznie by się wyraził o kontaktach gospodarczych polsko-ukraińskich, to jest oskarżany o to, że jest wrogiem wszystkiego, tak bym to nazwał, panie Wojciechu, więc mało było takich ludzi odważnych, którzy by spojrzeli na sprawę, że to jest czarne, a to jest białe i o tym powiedzieli. Po prostu w takich sytuacjach mało się o takich nieprzyjemnych sprawach mówi. Chociaż, i brakuje ludzi odważnych, chociaż powiem panu, taką dygresję zrobię, że ostatnio obserwowałem obrady, pierwsze posiedzenie Sejmu i człowiek, którego nie darzę szacunkiem jako posła i jako posła powiedzmy, wystąpił jako jeden odważny, miał właśnie odwagę powiedzieć prawdę, proszę pana, o pani, która nie została marszałkinią Sejmu, a była marszałkinią Sejmu. Ten człowiek to Braun, który odważnie powiedział, jak ta pani się zachowywała na mównicy, a reszta, strach im ścisnął też pewną część ciała, więc potrzeba i w takich sytuacjach odwagi.
Braun miał własny interes w tym, żeby o tym opowiedzieć i tutaj akurat mu wybaczam, tak, że własny interes przewodził jego myśli wtedy.
Bo on chyba stracił sporo pieniędzy.
To absurdalną karę, za którą powinna dostać kopa w tyłek i wylecieć z pracy, od całego Sejmu powinna dostać urzędowego kopa. 400 tysięcy złotych słyszałem, że przyswasoliła kary.
Nazbierało się tych kar chyba do takiej wysokości, nie wiem czy to prawda, ale też słyszałem takie wieści.
To już za samo coś takiego. Nie powinien żadnych kar finansowych ponosić poseł. I nic marszałkowi do tego, w jaki sposób poseł reprezentuje swój okręg wyborczy.
Ja też kwestionuję, panie Wojciechu. W każdym razie sprawa z przewozami nierozwiązana potoczy. Będzie się to jeszcze długo na ten temat dyskutować. Zobaczymy, jakie będą efekty.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy znowu pana przerażenie, panie Wojciechu.
No?
Mój nowy podatek od luksusu.
Tak.
1152 złote polskie. Jest super. Luksusem jest auto. Dobrze, że nie mam Audi A4 z 99 roku, bo bym zapłacił więcej niż jego aktualna wartość. O co chodzi?
O podatek od samochodów benzynowych bądź od diesli, który polska polityka zgodziła się wprowadzić na polskich obywateli, bo Unia kazała. W różnych formach są wprowadzane tego typu opłaty. Na przykład do Krakowa, jakby pan chciał wjechać samochodem, to od lipca 500 złotych kary. Kary. Mhm. Warszawa, nie wolno. Najbiedniejszych ludzi to dotknęło w Warszawie, co wymyślił Trzaskowski, prezydent Warszawy. On nałożył karę i zakazy wprowadza jazdy z starymi samochodami po Warszawie. Kogo będzie to dotyczyło? Właścicieli starych samochodów. Pan Trzaskowski ma nowe auto albo limuzynę. Natomiast najbiedniejszy fragment populacji warszawskiej będzie musiał się przesiąść wyłącznie do tramwaju, a ci ludzie mają samochody. I co, mają sprzedać je? Mają parkować pod Warszawą?
Tu chodzi o samochody, jeżeli dobrze pamiętam, chodzi o samochody wyprodukowane przed 1997 rokiem.
To jest taki samochód, to co?
25 lat, to niech pan go wymieni, panie Wojciechu, na nowszy.
Nie mam forsy albo ochoty, żeby go wymienić.
No to niech pan jeździ autobusem, panie Wojciechu, bo pan truje.
Właśnie za taką dyktaturę dziękuję panu i panu Trzaskowskiemu.
No, panie Wojciechu, ale
sprawa, czym jeździ mieszkaniec Warszawy. Jeżeli ma auto z 97 roku, kupił sobie legalnie, to jest jego prawo jeździć tym autem do śmierci tego gruchota.
No to niech jeździ tylko pod Warszawę i tam zostaje na parkingu, jeżeli ktoś mu pozwoli.
Warszawa ma być dla bogaczy, a biedota niech się porusza tramwajem. Służba niech się porusza tramwajem, gdy pany będą paliły cygara.
Czyta pan statystyki, ile osób, jaka jest liczba, ile osób umiera z powodu zanieczyszczenia środowiska, powietrza? No chyba czyta pan. I to są fakty,
czytam,
panie Wojciechu.
Nie, odchodzi, bo to są dęte statystyki.
Czyli mówi pan, że nie powinno się wprowadzać żadnych zakazów i mógłby jeździć ktoś takim kopciuchem, nie wiem, który kopcił tak jak kiedyś stary Ursus, czy jakiś inny traktor? No jak
są
nie?
Są badania, kiedy pan pieczątkę dostaje raz w roku, są badania, ile spalin pan wydziela. Więc można by zaproponować, że chcemy robić na starych samochodach badania trochę częściej niż raz w roku, na przykład raz na pół roku. I to zachęca,
no tak,
Zmienię sobie auto na nowsze, bo mi co chwilę każą sprawdzić spaliny. I podjeżdża pan, no, i sprawdza pan spaliny. Może pan
jestem
ze Straży Miejskiej z miernikiem i wyłapuje pan, jak pan widzi kopciucha, który jedzie przez most, to pan go zatrzymuje lizaczkiem i mówi, założymy panu, nie musi pan dmuchać do alkomatu, tylko niech pan napierdzi do spalinografu.
I zgadzam się, panie Wojciechu.
To proszę na parking i do widzenia.
Jeżeli byłyby prowadzone badania zawartości spalin i taki samochód sprzed 1997 roku by emitował tyle, że zgadzałoby się to z normą, która obowiązuje, to byłoby w porządku, bo też tak nawiasem mówiąc, taki jest atak na samochody ze silnikami diesla, a nowoczesne diesle wydzielają mniej szkodliwych substancji, czy jak to tam nazwać, pierwiastków do atmosfery, niż samochody benzynowe na przykład. Więc no, ja się zgadzam
się,
z panem.
Pan to zauważył.
No i się zgadzam z panem, panie Wojciechu, jakby się badało i by była emisja w dozwolonych granicach, to nie byłoby tragedii. Ale niestety świat jest taki, że coraz więcej tych różnego rodzaju regulacji będzie nam doskwierać i jeśli się do nich nie dostosujemy w wielu przypadkach, to może być niedobrze. Ja tak twierdzę, a pan mówi, że obojętnie, niech się dzieje.
Nie, ja jestem za tym, żeby się naród zbuntował przeciwko wyrodnej władzy, która w ogóle się nie przejmuje tym, czym pan ma jeździć. Ta władza nigdy nie była w sytuacji, typu Trzaskowski i ci inni goście tam z Krakowa, nie była w sytuacji, że ja mam tylko ten stary samochód i mam trójkę dzieci, bo jestem biedny, czyli jestem z wielodzietnej i chcę ich dowieźć do szkoły, czasami pojechać na jakiś piknik i tak dalej i teraz tatuś musi samochód parkować pod Warszawą na strzeżonym parkingu w jakiejś gminie i elektryczną kolejką jechać z dziećmi do samochodu, żeby pojechać z dziećmi do Lasu Kampinoskiego. No proszę pana, to nieuczciwe jest.
Ale mnie pan wzruszył, panie Wojciechu, trochę w cudzysłowie, to mówię, musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.